Rozpoczyna się piąty dzień poszukiwań Tadeusza Dudy, mężczyzny, który w Starej Wsi w Małopolsce miał zabić córkę i zięcia oraz postrzelić teściową. W poniedziałek rozpoczął się proces w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. W faktach także doniesienia zza oceanu. Donald Trump po promocji swojej sieci komórkowej teraz proponuje perfumy. Apelujemy do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując na przykład szukać 57-latka na własną rękę. Tak policja ostrzega przed poszukiwanym Tadeuszem Dudą. Jest on podejrzany o zabójstwo córki i zięcia oraz próbę zabójstwa teściowej. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w piątek w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce.
Policjanci przeszukują lasy, pustostany, zabudowania, nie tylko tu w Starej Wsi, ale również w innych miejscowościach. Ustalani są tutaj osoby, które miały może jakiś związek z panem, a także są policjanci, którzy patrolują tutaj miejscowość, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, bo to jest dla nas priorytet, żeby oni się tutaj czuli bezpieczni, my tutaj jesteśmy dla nich. Cały czas tutaj kontrolują to miejsce. Cały czas funkcjonują również punkty blokadowe, gdzie policjanci kontrolują ruch drogowy, kontrolują bagaże przewożone, sprawdzają kierujących, legitymują pasażerów, więc w każdym tym aspekcie cały czas działamy.
Mówiła naszemu reporterowi Jolanta Batko z limanowskiej policji. To była jedna z najbardziej bulwersujących spraw ostatnich lat. Dwa lata temu 8-letni Kamil z Częstochowy zmarł w szpitalu po ponad miesięcznej walce o życie. Dziecko zostało skatowane przez ojczyma. Wczoraj w częstochowskim sądzie rozpoczęto proces w tej sprawie. Główny oskarżony to ojczym chłopca, ale przed sądem będą też odpowiadać inne osoby. O szczegółach Marcin Buczek.
W tej sprawie w sumie oskarżone są 4 osoby. Ojczym chłopca usłyszał najpoważniejsze zarzuty. Zabójstwo, do tego popełnione ze szczególnym okrucieństwem, to główny zarzut, ale mężczyzna będzie też odpowiadał za znęcanie się nad innymi dziećmi w tej rodzinie i molestowanie seksualne dziewczynki. Mama chłopca z kolei będzie odpowiadać za to, że pomagała mężowi w popełnieniu zbrodni. Kobieta miała też nie reagować między innymi na przemoc w tej rodzinie. I jeszcze 2 kolejne osoby, wujek i ciocia, którym zarzucono, że nie udzielili pomocy chłopcu. Ojczym miał maltretować chłopca przez kilka lat, a przed śmiercią polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu.
Fakty z Łódzkiego.
Pierwszy tydzień wakacji w Łodzi zaskoczył niektórych zmianami w komunikacji miejskiej i utrudnieniami drogowymi. To w związku z 2 remontami torowisk na ulicach Żeromskiego i na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej z Ogrodową.
W ogóle nie wiedziałem, że to się ma tu zacząć. Przyjechałem do pracy i też się sam zdziwiłem.
To jest problem, ten remont tutaj na Żeromskiego?
Na pewno, bo jest dużo, było parkingów, a teraz jest tylko jeden tutaj, jak pani widzi. To przecież to jest nienormalne, żeby tak. No i teraz czekam, może wjeździ tak, bo nie miał gdzie stanąć.
Teraz sprawdziłam, że jedyny dojazd i wyjazd to jest 72, no bo na komunikację tramwajową nie ma co liczyć.
Z zaskoczonymi remontem mieszkańcami na Żeromskiego w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Roboty potrwają tam do końca września. A teraz zaglądamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Tam Donald Trump promuje w internecie nowe perfumy. Zwycięstwo 45-47. To propozycja zapachu dla kobiet i mężczyzn. Flakon ma kształt złotej statuetki. Nazwa zapachu nawiązuje do prezydenckiej numeracji Trumpa. Perfumy są oferowane jako edycja limitowana, a w sprzedaży dostępne są także inne produkty sygnowane jego nazwiskiem. Niedawno ogłoszono także wprowadzenie na rynek sieci komórkowej Trump Mobile i złotych smartfonów w T1 Phone. W faktach wracamy teraz do poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. W jej drugiej części minister edukacji narodowej Barbara Nowacka odpowiadała na pytania słuchaczy.
I jeszcze pytanie od dyrektorów, także od nauczycieli. Jak oni mają ułożyć plan, kiedy mają 2, a czasem 3 przedmioty nieobowiązkowe, co oznacza, że one muszą być na pierwszych lub na ostatnich lekcjach, bo teraz to będzie jeszcze edukacja zdrowotna.
Myślę, że dyrektorzy mają też duże doświadczenie w układaniu takiego planu i wiem, że sobie doskonale poradzą, bo są po prostu przygotowani i kompetentni. Będą patrzyli, jakie jest zainteresowanie, natomiast rozumiem, że pan subtelnie nawiązuje do tego, że zmienia się o tyle, że lekcje religii już teraz we wszystkich szkołach będą na pierwszej lub ostatniej lekcji. Tylko proszę pamiętać, będzie to 1 godzina. Poprzednio dyrektorzy potrafili ułożyć plan tak, szczególnie w liceach, żeby 2 godziny religii włożyć w pierwszą lub ostatnią godzinę.
Różnie z tym
dzisiaj,
było.
Ale próbowali. W wielu bardzo szkołach dokładnie ta próba odnosiła sukces. Mają 1 godzinę edukacji zdrowotnej, 1 godzinę religii, więc tu się nic nie zmieni.
No pytanie, czy się rzeczywiście nie zmieni? PSL sugeruje, że będzie naciskał na to, żeby była 1 godzina, to prawda, ale obowiązkowo wyboru religii albo etyki.
Tylko to nawet społecznie nie jest specjalnie akceptowane. Były takie przecież próby za czasów ministra Czarnka. Nawet uruchamiał studia. To jest właśnie ciekawe, że na studia, zresztą współorganizowane między innymi jedne z tych kierunków przez Ordo Iuris, tam chętnych nie było. Nie ma chętnych nauczycieli do uczenia przedmiotu obowiązkowego, a dzisiaj brakowałoby. Patrząc na to, w jaki sposób
czyli
przyjęta została...
Czyli pani w tej sprawie nie ustąpi, nawet jeżeli PSL będzie naciskał.
Patrząc w jaki sposób zostało przyjęte propozycje MEN-u dotyczące ograniczenia lekcji religii do jednej, co spotkało się z poparciem na poziomie 70%.
I tu PSL się zgadza.
Na poziomie 70%. Nieobowiązkowości, nie wliczania do średniej i to, że na pierwszej i ostatniej lekcji to 80% uważa, że to jest dobre rozwiązanie. Nie ma dzisiaj w Polsce potrzeby na obowiązkową religię lub etykę.
W tej sprawie nie będzie ustępstw.
Myślę, że w ogóle nie ma takiego zapotrzebowania społecznego. To nie jest moja
PSL
kwestia.
PSL uważa inaczej.
Tylko badania pokazują inaczej, że ponad 60% społeczeństwa nie uważa, żeby powinno być obowiązkowy
wybór. Ale 40%
wybór.
Tak uważa.
Musielibyśmy zobaczyć, ile z nich nie ma zdania.
No to jest oczywiście prawda, natomiast ja wrócę do tego pytania, bo jeśli rzeczywiście dla PSL to jest ważne, to to stanie na koalicji.
Ale też proszę pamiętać, że w koalicji jest Lewica, w której postulatem
jest
było,
dokładnie odwrotnie.
Było dokładnie odwrotnie, czyli też ze strony szczególnie wyborców Lewicy słyszę pytanie, a dlaczego w ogóle zostaje ta jedna godzina? No dlatego, że to jest racjonalne, dlatego, że rodzice tego oczekują, dlatego, że to jest wygodniejsze dla nich do organizacji czasu pracy i kiedy z jednej strony przyjdzie do pana premiera Tuska Lewica i powie, religia ze szkół powinna być wyprowadzona, a i przyjdzie PSL, nie, powinna być obowiązkowa, no to propozycja moja, czyli jednej godziny lekcji religii, jest propozycją kompromisową i zrozumiałą przez wszystkich.
To i to jest kompromis przesunięty w lewo, tak można powiedzieć.
Dlaczego?
Teraz pytanie od naszych słuchaczy, pani minister.
Gdzie w lewo, jak bardzo 80% proszę, poparcie?
Być może w tej sprawie 80%. Dwa od razu pytania, proszę głosować, tak, żeby...
Ale tak żeby, wakacyjnie dzisiaj,
no
nie
dzisiaj
za wiele.
Wakacyjnie jest, no bo wakacje się zaczęły, no dzieci też pojechały, rodzice z nimi często. Bardzo proszę, niektórzy przynajmniej rodzice pojechali, bardzo proszę pytanie.
Czy popiera pani łączenie MEN z Ministerstwem Nauki, zapytał pan Przemysław. Mysław.
No to jest to pytanie, które wraca, no bo jak będzie restrukturyzacja rządu i ma być z niego zmniejszenie, no to jacyś ministrowie i jakieś ministerstwa muszą zniknąć.
No i jest to jeden z pomysłów, zresztą trenowany, natomiast środowisko akademickie wolało być odseparowane od edukacji. Ja widzę plusy jednego i drugiego rozwiązania, szczególnie w kontekście uczelni pedagogicznych. To silniejsze powiązanie z edukacją naprawdę miałoby sens, ale dzisiaj mamy i tak tyle ze sobą kontaktów i relacji, że i tak będzie dobrze.
Ale rozumiem, że decyzję premier podejmie. No,
oczywiście, że podejmie decyzję premier. To jest tak naprawdę pytanie o politykę, o kompetencje też, o siłę współpracy.
Co no, z podwyżkami? Ministra Czarnka, przepraszam, ja już teraz pani odpowie na drugie pytanie o podwyżki.
Co to jest pytanie? Jeszcze nie zaczęła?
No bo zaczęła pani mówić o podwyżkach.
Co z
podwyżkami?
A, pan tu ma na kartce.
Pani, ja mam na kartce te pytania, żeby mi tutaj polityk żaden nie próbował mnie oszukać.
Żartuje pan, że panu takie numery robią.
Nie mówię, że robią,
to tak jak w szkole. Ktoś dostawał pytanie ale... i wymyślał swoje. Miałam taką koleżankę, która kiedyś nie napisała wypracowania i otworzyła pusty zeszyt i przeczytała.
Ja też
piątka.
Tak potrafiłem zrobić, ale to jakby
ależ
nie o to chodzi. Ale ja nie jestem politykiem. Ja jestem dziennikarzem i ja zadaję pytanie. Pani minister, za czasów
zakręcił.
Ministra Czarnka ten układ Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Oświaty, jak zdaje się, razem edukacji się nie sprawdził.
Nie sprawdziło się też ze względu na, mówiąc szczerze, kompletny brak zainteresowania ministra Czarnka edukacją. To, że formalnie...
No jak? No przecież zmienił przedmioty, wprowadził nowe,
zrobił dwie rzeczy. Zrobił dwie rzeczy. Wprowadził HIT i zrobił Wille Plus, tak naprawdę, z takich dużych rzeczy z oświaty. Natomiast HIT się w ogóle nie przyjął. To nie jest, że ja wyprowadzałam. Proszę pamiętać, że z podręcznika Roszkowskiego 90% nauczycieli nie chciało go
uczciwie rzecz biorąc,
tak,
było więcej podręczników.
Dwa były dopuszczone w ostatniej chwili i tylko jeden z tych trzech promował pan minister Czarnek.
Zgoda, ale nauczyciele wybierali bardzo często inne podręczniki. Notabene dzięki działaniu Koalicji Obywatelskiej to był najlepiej, jeżeli chodzi o...
Tak.
Podręcznik profesora Roszkowskiego najlepiej w historii sprzedający
się
podręcznik.
Tak, ale nie wśród uczniów
i
nauczycieli. Natomiast no to oczywiście każdy chciał przeczytać to dzieło. Natomiast również zostały wtedy przygotowane obywatelskie materiały, z których nauczyciele chętnie korzystali. I dzisiaj z przyjemnością też myślę o tym, że ci, którzy pomagali współtworzyć te obywatelskie materiały, zaangażowali się w podstawę programową do edukacji obywatelskiej. Bo taki przedmiot po prostu jest potrzebny. No i... Więc edukacja z nauką się sprawdzała umiarkowanie, między innymi dlatego, że minister tak naprawdę miał inne ambicje. Czyli on chciał być ministrem sprawiedliwości.
No dobrze, ale nie był.
Ale chciał i dlatego to jego zainteresowanie edukacją i nauką było umiarkowane.
Rozumiem, że gdyby minister był inny, to mogłoby się sprawdzać lepiej.
Mogłoby się sprawdzać lepiej. To jest tak naprawdę kwestia umiejętności współpracy, relacji. Możliwe jest połączenie tych resortów. Widziałam w różnych krajach ministerstwa edukacji, nauki, technologii, sportu, kultury w jednym, czyli pod jedną osobą, ale też widziałam ministerstwo do spraw przedszkoli, osobne od ministerstwa do spraw edukacji.
Pani nie proponuje, pani minister, ja wierzę w to, że premier może to zrobić.
Nikt nie chce pączkować ministerstw, więc to jest tylko kwestia racjonalnego ułożenia.
Proszę, drugie pytanie ma pani.
To jest Ministerstwo Pracy i Rodziny, jak pan
wie.
Ja wiem,
ale można by wydzielić.
Co z podwyżkami dla pracowników administracji w oświacie, sekretariat i tak dalej? No to niestety lub stety nie jest w domenie Ministerstwa Edukacji, tylko pracownicy nieoświatowi, to Ministerstwo Pracy i Rodziny, bo to ministerstwo odpowiada za pracowników, którzy nie są nauczycielami.
No to
natomiast rozumiem, że pan redaktor zadaje pytanie.
Tak, zbierzamy do pytań. To było pytanie słuchaczy, nie moje. Teraz pytanie ode mnie. Jest obawa przed strajkiem nauczycieli?
Nie ma, natomiast jest moja determinacja do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby projekt obywatelski szybko procedować i żeby wszedł w życie do końca 2027 roku, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich pensje nie są powiązane z sympatiami tego czy innego polityka, bo widzieliśmy, co oznaczało dla edukacji, dla oświaty, kiedy władza nie lubi, nie ceni, nie szanuje nauczycieli, żeby byli niezależni od polityki, tylko uzależnieni od ich wynagrodzeń, uzależnione od wskaźników.
Zatem kwestia 10% podwyżki będzie?
Niestety nie. I mówię to też z przykrością, natomiast no, budżet jest w takim stanie, w jakim jest. Mamy bardzo duże wydatki na zbrojenia. Podwyżka dla nauczycieli na 2025 rok to 5%, na 2026 planowana to 3%, a w 2024, przypomnę, to było 33%. W sumie nakłady na oświatę od czasów przejęcia rządu przez koalicję 15 października wzrosło 55%.
Mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.